rock and roll. Ja tam na końcu widziałem te gitary roztrzaskiwane, o te wzmacniacze i po prostu...
Po tym utworze to myślę, że już wszyscy obudzeni. Ale wracając jeszcze do Ogórka, pani Kasia napisała: do dzisiaj mam ciarki na samą myśl, jechałam takim jako nastolatka na obóz harcerski. Pod górę na Podkarpaciu jechał tak wolno, że my harcerze wysiedliśmy z tyłu i udawaliśmy, że go pchamy, a ludzie we wsi bili nam brawo. Taka to historia. 224-280-280, a od państwa płyną jeszcze wspomnienia związane z pierwszą pracą. Prosiłam mężczyzn, żeby powiedzieli, przypomnieli sobie, co kupili za pierwszą wypłatę.
No i
mamy
to,
takie głosy. Tak.
Skończywszy szkołę średnią, byliśmy pierwszą klasą kształconą dla potrzeb metra. To był 89 rok. Za pierwszą wypłatę mama pozwoliła mi kupić coś sobie. Więc poszedłem do Peweksu w Mariocie i za 16 dolarów za całą wypłatę kupiłem Walkmana.
O, proszę bardzo. I ty wyobraź sobie, że ja chyba jeszcze...
Kupię sobie armatę.
A za dwie armaty. A ja chyba jeszcze swojego Walkmana gdzieś mam na strychu, wiesz?
Działa?
Działa, na pewno działa.
Trzymaj, bo teraz wartość urosła.
Ale wiesz, teraz musiałbym kaset poszukać.
Coś spokojnie, kasety też wrócą.
Myślisz?
Tak,
wszystko wraca.
Wiesz, to jest wszystko wraca. Moda się zatacza i w ogóle wszystko będzie w porządku. Zobacz.
No dobra, 7:34, bo mamy małą obsługę.
Dobrze, przenosimy się do Wenecji. Znaczy, tak. Przepraszam, na wiejską się przenosimy, ale będzie o Wenecji. Klaudiusz Slezak.
Cześć, Klaudiuszu.
Dzień dobry. Ja też wracam.
Jak tam w gondoli jesteś?
Klaudiuszu, co kupiłeś za pierwszą wypłatę?
Co kupiłem za pierwszą wypłatę?
Mikrofon.
Walkmana chyba gdzieś sobie uzbierałem z kieszonkowego jeszcze.
Aha.
Miałem, pamiętam, dwa. Jeden był taki pierwszy, bardzo kolorowy, żółty był. A potem miałem takiego, który już miał funkcję, wow, można było piosenkę przewinąć. Od piosenki do piosenki można było przewinąć. Miał auto-rewers.
To wypasiony był, no tak, to musiałeś dużo zbierać. Albo miałeś dobre kieszonkowe.
Tak, ale za pierwszą wypłatę nie pamiętam, co sobie kupiłem.
A, widzisz, chyba... to będziesz miał okazję sobie
odkładałem wtedy chyba, tak mi się wydaje, na Cinquecento. Tak,
patrz,
do którego jeszcze
zbieramy szczęki
dorzucili.
Tutaj ze stołu, wyobraź.
Ja szukam mojej podstawy. Nie mam szczęki.
Tak. Potem tym Cinquecento jeździłem już w pracy reporterskiej. No, tak było.
No, to służył ci, proszę bardzo.
Kupił narzędzie pracy, popatrz.
Tak, absolutnie. Także takie czerwona strzała taka to była, tak.
No dobrze, ale rozumiem, że nie będziesz nam opowiadał o tym, co politycy kupili za pierwsze zarobione pieniądze.
Też trochę historycznie dzisiaj. Ale niedaleka historia, taka bardzo bliska historia. Dzisiaj już ta sprawa ma może mniejsze znaczenie, ale wrócimy do niej, ponieważ no może warto czasem po prostu powiedzieć, że jakieś sprawy mają swój początek i swój koniec. Mówię, ma mniejsze znaczenie, bo Krajowa Rada Sądownictwa już zaczęła działać, już ta nowa wybrana, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwołał jej posiedzenie i ona się ukonstytuowała i działa. Przy wszystkich wątpliwościach, zarzutach, które były, że to jeszcze pod działaniem starych ustaw, tych, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do obiegu prawnego, ona została powołana. Przy czym dodajmy, że Koalicja Obywatelska próbowała i to dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, przywrócić jej dawną formę tejże radzie, no ale prezydent tutaj wetował i nie było możliwości. I w ramach tych wet prezydenckich prezydent wysłał też do Sejmu swój pomysł na ustawę. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to był luty tego roku, kiedy prezydent... No wiem, to dawno, przy tym natłoku różnych spraw.
To w zimie
to
było,
jest dawno.
Tak. Jesteśmy przed latem.
To była taka ustawa, tych ustaw kagańcowych było trochę za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To była taka... nowa ustawa kagańcowa prezydenta, który chciał, żeby sędziowie mieli całkowity zakaz podważania statusu innego sędziego, nawet jeżeli sędzia odmówiłby orzekania z tymi tak zwanymi neosędziami, to w automatycznie wykluczałoby go z zawodu, musiałby się zrzec z statusu sędziego. Oczywiście zakazywała pod karą z kodeksu karnego zresztą podważania kompetencji organów konstytucyjnych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, czy właśnie Krajowa Rada Sądownictwa i ich orzeczeń. Więc to tam wszystko było, jak mówię, nawet kodeks karny tutaj wchodził w grę. No i wtedy, mówię o lutym tego roku, marszałek Czarzasty, kiedy dostał tę ustawę na swoje biurko, to przypominam, w zamian za te weta to było wszystko, czyli prezydent nie chciał zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, a zamian wysłał tę ustawę o karaniu sędziów, jeżeli tylko będą podważać to wszystko, co w wymiarze sprawiedliwości się dzieje. I wtedy w lutym marszałek Czarzasty mówił tak.
Ponieważ ta ustawa w opinii naszych prawników narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy, powtórzę, niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim, podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej.
No i właśnie tak. I Komisja Wenecka od lutego tę sprawę badała. Kilka dni temu swoje orzeczenie wydała, ale wczoraj trafiło na biurko, czy przedwczoraj na biurko marszałka Sejmu. Marszałek w takim razie postanowił powiedzieć, co Komisja Wenecka w tej sprawie orzekła. No pewnie nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, jak Komisja Wenecka przeczytała tę ustawę i pomysł prezydenta na to, jak powinni być karani sędziowie.
Żeby wciągnąć do tower sędziów.
Pewnie nie zaskoczę was, że Komisja Wenecka tak spojrzała na tę, znaczy członkowie komisji spojrzeli i powiedzieli,
chyba was pomąbało.
Ja bym tak nie powiedział, ale niech będzie. Dobrze, zostańmy przy tej poetyce. No i marszałek oczywiście wczoraj przedstawiając tę opinię Komisji Weneckiej mówił tak.
Komisja Wenecka przedstawiła szerokie uzasadnienie powyższych uwag i zastrzeżeń. Dostrzegła kryzys w porządku polskim, wyraziła zaniepokojenie impasem między skrajnie spolaryzowanymi siłami politycznymi w Polsce, ale stwierdziła, że prezydencka ustawa tylko by ten kryzys pogłębiła. Zaleciła Polsce zaniechanie dalszych prac nad prezydenckim projektem ustawy. W związku z tym, proszę Państwa, przede wszystkim z opiniami biur sejmowych, prawników sejmowych, polskich opinii oraz opinii Komisji Weneckiej, ale zwracam uwagę, że przede wszystkim naszych prawników, nie nadaje biegu projektowi ustawy. Temat uważam za zakończony.
No pięknie, naprawdę.
Marszałek po prostu zastosował to tak zwane przez niego samego marszałkowskie
weto. Tak.
I powiedział, sorry panie prezydencie, nie będziemy tego procedowali. Co prawda też dodajmy, skoro już jesteśmy przy literze prawa, że nie ma czegoś takiego formalnie jak marszałkowskie weto.
No parę rzeczy też jest, na przykład w obecności prezydenta nie ma czegoś takiego.
Tak. No więc jesteśmy niewątpliwie
na etapie narodem wybranym.
Bardzo kreatywnego podejścia do tego, co zapisane w prawie. Oczywiście marszałek formalnie nadaje bieg ustawą, więc skoro można nie odebrać ślubowania, to można też nie nadać biegu. Tak?
Dokładnie. Do biegu gotowi nie biegniemy.
Więc formalnie powinno to być tak, że skoro prezydent wysyła, to jednak posłowie mają taką możliwość, żeby w tej sprawie się wypowiedzieć, czy nawet mogą w pierwszym czytaniu odrzucić, no ale teoretycznie powinno to być. Natomiast marszałek uznał, że nie nadaje, bo nie nadaje.
Są ważniejsze rzeczy, tak jest.
No więc tutaj jakby zamykamy klamrą ten rozdział. Tego pomysłu prezydenckiego po prostu nie będzie. Przynajmniej dopóki marszałek Czarzasty jest marszałkiem Sejmu. A co będzie po wyborach?
To się zlikwiduje Komisję Wenecką. To jest proste.
Tego akurat polski parlament nie może, ale parę innych rzeczy.
Klaudiusz. Tak, nie wątpię. Klaudiusz.
Ale udawać, że nie istnieje?
Jak to powie ewentualna następna władza, podtrzymaj mi piwo.
Znaczy, ja przypomnę tylko, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to ministrowie tego rządu sami
wysłali
Komisję Wenecką o opinię, czego potem bardzo żałowali.
Się tłumaczyli, że byli niepoczytalni wtedy przez moment.
Klaudiusz, ale skąd my to znamy? Najpierw padają oskarżenia, że idziemy, skarżymy się do Unii Europejskiej, tutaj donosimy,
tak?
A później w konsekwencji sami pytamy te trybunały i tak dalej.
O co sami donosimy.
Sami donosimy.
Dokładnie. Ale to nikt tego nie zgadnie. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję.
Przypomniałeś nam po prostu, że czerwone Cinquecento jeszcze istnieje, czy Seicento.
Cinquecento.
No wiem, ale tam tego. Dobra.
Klaudiusz 700 czy 900?
O rany.
700.
700.
Dobrze, proszę Państwa, to oni sobie porozmawiają o ile wyciągał taki, ile palił, a my zajrzymy w zakamarki naszych dusz i zespół DAP.
Tego.
7.48, wracając jeszcze do relacji Klaudiusza, pani Karolina napisała, bo pan marszałek prawie powiedział, sorry Karol, ale jest różnica między ustawą a ustawką. No, co tam chciał powiedzieć pan marszałek, to
drobna,
tylko pan marszałek wie. Wracają oczywiście pierwsze wypłaty i co państwo za nie kupili. Chris napisał, że za pierwszy zarobek na budowie kupił sobie rower. Jeden z pierwszych modeli górali, jakie pojawiły się w Polsce. Pozdrawiam pana od Walkmana. Ja taki za 20 bonów PKO kupiłem sobie za drugą wypłatę. No i jeszcze pan Rafał, państwo tu odcinkłaczęto, a radny Kacprzyk za pierwszą wypłatę to kupił sobie Porsche.
No, tak jest.
I to jest pierwsza wypłata.
No ale to dodajmy, że tu jest błąd w założeniu, bo nie radny, tylko lekarz. Lekarz, bo tam za wypłatę radnego to może na Seicento by mu nie wystarczyło nawet.
Obawiam się, że dzisiaj nie. Może tak. Nitgol i 7.52. A listy od państwa płyną. Co państwo kupili za pierwszą wypłatę? Między innymi Iwona. Za pierwszą wypłatę w pierwszej pracy jako dyrektor hurtowni sklepu AGD kupiłam sobie piękny, klasyczny prochowiec z mody polskiej. Mam go do dzisiaj.
Wow.
I do dzisiaj wzbudza furorę. Dobrze zainwestowane pieniądze. Młodszym nieco możemy wytłumaczyć.
Tłumaczmy, proszę bardzo,
proszę
Ksenia.
Proszę bardzo, ja nie.
No właśnie, no to właśnie młodszym nie. Tłumaczymy teraz, Kseniu. Prochowiec to taki płaszcz, lekki, modny. Nawet piosenki o nim powstawały, na przykład słynny niebieski prochowiec.
Dobra, Leonard a jakieś Cohen. Znaki szczególne? No ktoś właśnie, chodził w tym płaszczu znany?
Ale oczywiście, że tak. Abwera.
Aha, agenci. Okay, no, widzisz, to trzeba od razu, tak?
Bo gestapo chodziło w skórzanych płaszczach czarnych, a Abwera chodziła. Porucznik Colombo w każdym odcinku chodził w prochowcu właśnie takim miodowym. To jest prochowiec. Aha, proszę, wytłumaczę. Porucznik Colombo to taki serial z detektywem. No młodszym tłumaczę.
No jeszcze młodszym ode mnie, dobrze, rozumiem. Tłumacz. No dobrze.
No powiedz jeszcze, że znasz wszystkie odcinki i masz każdy sezon, jasne, tak.
No każdego sezonu nie, no ale porucznika Colombo znam akurat. No. Ale
a Kodzaka widziałaś?
Pewnie.
Ten był bez włosów akurat.
MacGyvera też pamiętam.
Bez prochowców. Tak.
No dobrze, to jeszcze pan Jakub, że za pierwszą wypłatę całą co do złotówki za pracę na budowie kupiłem gitarę bazową. Basową też. Nie było za co żyć do kolejnej wypłaty, ale za to gitara była i nic się więcej nie liczyło. To przesyłka od
pana. To super,
pana
w ogóle, świetnie.
Kuby. Proszę bardzo, jakie wspomnienia. Natomiast pan Paweł pyta w grupie patronackiej, ciekawe, czy ktoś się przyzna, że pierwszą wypłatę, a przynajmniej jej część, puścił na przelew.
No mówiłem przecież, no. To są że tacy, puściłeś? Którzy się przyznają, nie. I tacy, którzy o tym mówią, no.
Pan piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Ukraińskie drony uderzyły minionej nocy w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie. To drugi atak w ciągu tego tygodnia.